Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria, także widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, mamy teraz bezpośrednie połączenie z Ministerstwem Zdrowia. Jest z nami Pan Minister Zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Bardzo serdecznie witamy, Panie Ministrze. Szczęść Boże w tym kolejnym dniu walki.
Szczęść Boże.
W kolejnym dniu walki, batalii właśnie z epidemią koronawirusa w Polsce. Panie Ministrze, pierwsze pytanie, a właściwie prośba o taki przekaz dnia. Co w tym momencie na żywo teraz możemy powiedzieć Polakom, społeczeństwu, naszym telewidzom o sytuacji, którą mamy, bo sytuacja jest bardzo poważna. Słyszeliśmy o obostrzeniach, które dzisiaj od północy już w Polsce są. O czym szczególnie należy pamiętać? Może tak jeszcze raz potwierdźmy, powiedzmy.
Dobrze, szanowni Państwo, sytuacja wygląda tak, że mamy w tej chwili już ponad 1000 osób zakażonych. Mamy sytuację, gdzie we Włoszech umiera dziennie 1000 osób. Mamy sytuację, gdzie w Hiszpanii wirus wymknął się spod kontroli. Jedyną formą działań, które Państwo możecie zastosować, żeby uratować życie innych, to nie chodzi o to, żeby czy my się boimy, czy się nie boimy. To jest kwestia ratowania innych. To jest kwestia miłosierdzia. To jest kwestia tego, żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego i nie narażać go na wirusa. To jest zostać w domu. To jest nie wychodzić poza naprawdę niezbędnymi sytuacjami. Jeżeli mamy zakupy w domu, to nie chodźmy codziennie po bułki, nie chodźmy codziennie po świeże produkty, bo może można wytrzymać te kilka dni bez tych świeżych rzeczy. Jeżeli możemy, to nie wychodźmy, żeby spotkać się z kimkolwiek. Można wyjść, można przejść się wokół domu czy gdziekolwiek indziej chwilkę, ale nie po to, żeby spotykać się ze znajomymi, nie po to, żeby zrobić grilla, nie po to, żeby pójść z dzieckiem na plac zabaw, bo tam możemy przekazać komuś innemu wirusa albo samemu go dostać. Po to możemy wyjść, żeby pójść do pracy, bo tak, musimy pracować i to ja jestem w tej chwili w ministerstwie, pracuję. Medycy pracują w szpitalach, ratują naszych bliskich na ich życie. Diagności pracują w laboratoriach z wirusem i też mogą być zarażeni. Tam to jest niezbędne, ale jeżeli nie musimy, zostańmy w domu. Myślę, że to jest taki główny przekaz, a jeżeli ktoś łamie te zasady, jeżeli ktoś łamie prawo i spotyka się na bulwarach, na grillu, gdziekolwiek indziej, to też apeluję, nie róbmy tego, a jeżeli robimy, to niestety to będzie ryzykował ta osoba, te osoby, mandat albo grzywnę do 5000 zł. Ale myślę, że tutaj nasza taka solidarność i nasza odpowiedzialność za innych i za siebie też będzie wystarczająca, żeby Polacy zostali w domu.
Czyli apel bezustanny, zostańmy w domu, nawet ktoś mówi tak, no dobrze, wyjdę do sklepu, blisko jest, tam nie ma, nie, jest bardzo mało ludzi, w ogóle nie ma na przykład rano, zrobię sobie zakupy, ale pamiętajmy z tego co wiem, że ten wirus może być od wczoraj, od przedwczoraj, bo to nie jest tak, że on
jest
dzisiaj.
To, że nie ma nikogo w sklepie, to nie oznacza, że nie ma wirusa. Wirusa nie widać. On może się utrzymać kilka dni na powierzchni, na klamce, na poręczy, na rączce od czegoś. No naprawdę, to nie o to chodzi, że to są obostrzenia, które mają uprzykrzyć ludziom życie. Ja wiem, że jest trudno, ja wiem, że jest to dla Państwa męczące, ale te 3 tygodnie do świąt jeszcze wytrzymajmy i to już tak naprawdę jeszcze bardziej niż do tej pory, bo dzięki temu możemy nie mieć milionów zachorowań w Polsce, tylko 1000, a wtedy medycy mają szansę ratować życie. To, co widzicie w Hiszpanii, to, co widzicie we Włoszech, gdzie dramatyczne decyzje, kogo ratować, kogo nie. No ja chciałbym, żeby takich decyzji nikt w Polsce nie musiał podejmować, dlatego że utrzymamy kwarantannę, utrzymamy izolację, nie będziemy wychodzili z domu. Wtedy ta krzywa zachorowań ma szansę się wypłaszczyć.
Panie ministrze, też taka kwestia, takie do nas dochodziły też głosy, słuchacze się pytali, telewidzowie, no i w ogóle też no, między sobą rozmawiając, to obostrzenie, że na przykład połowa składu autobusu ma być zajęta, a na przykład w kościele idziemy, tylko 5 osób ma być na celebracjach. Jak to rozumieć? Może to jeszcze raz wytłumaczmy, no bo autobus jest mniejszy od kościoła.
Transport miejski jest do... Oczywiście, że tak, ale transportem miejskim musimy dotrzeć do pracy. No, medycy muszą jechać do szpitala. Nie ma wyjścia. Nie mogą powiedzieć, że nie pójdą i zdalnie będą leczyć innych. Laborant musi jechać do laboratorium, a ratownik na pogotowie. Mamy dyspensę, mamy możliwość uczestniczenia w liturgii czy we mszy świętej zdalnie. Tutaj biskupi wyraźnie powiedzieli, że jest to forma uczestnictwa we wszystkich obrzędach liturgicznych przez media, przez internet, przez telewizję właśnie. I Bogu dzięki, że mamy takie możliwości. Kiedyś ludzie nie mieli takich możliwości i niestety byli zamykani w domach w czasach zarazy bez możliwości opieki duchowej. Teraz taką możliwość mamy. Możemy uczestniczyć w pełni we wszystkich obrzędach, we wszystkich liturgii, we mszy świętej, przyjąć komunię duchową. Skorzystajmy z tego, bo jest to naprawdę równorzędna forma, tak jak naucza Kościół.
Panie ministrze, taka rzecz praktyczna, powiedzmy, dom rodzinny, na przykład rodzina wielopokoleniowa, stanowi jakieś środowisko zamknięte. Czy to ma sens, żeby na przykład jedna osoba była wytypowana, szczególnie no, w średnim wieku, mocna, zdrowa, żeby na przykład miała kontakt ze światem, jeśli chodzi o zakupy, jakieś tam jeszcze sprawy, które trzeba gdzieś na zewnątrz załatwić?
Na pewno.
W tym kierunku warto pójść.
Na pewno, no wiadomo, że osoba młoda może mieć bezobjawowy przebieg. Osoba w średnim wieku, w sile wieku jest prawdopodobnie tego bezobjawowego przebiegu mieć nie będzie. Natomiast na pewno trzeba chronić, również w domu nie kontaktować się, a przynajmniej z daleka. No, ja mieszkam w jednym domu z moimi rodzicami. Mieszkają nade mną, w związku z tym nie staram się nie dotykać, nie spotykać, na schodach zamachać, zamienić dwa słowa przez drzwi, przez balkon, a jednak nie przychodzić, nie stanowić zagrożenia dla nich, no bo w końcu ja jako człowiek w średnim wieku już, ale moje dzieci znowu jako młodzież, mam nadzieję, że nawet jak zachorują, to przejdą to w sposób łagodny, ale rodzice już nie.
Panie ministrze, a co pan radzi tym osobom, które muszą pracować? Bo jak pan mówi, są takie osoby, no wiemy, na przykład kierowcy komunikacji miejskiej, PKP i tak dalej, nie wiem czy kierowcy taksi, ale no te osoby, na przykład służby zdrowia i tak dalej, powracają do domu na noc, po pracy. Jak się mają
trzeba
zachować?
Się oczywiście, no to ja mam ten sam problem. No ja spotykam się z dużą ilością osób. Pracuję codziennie w ministerstwie, pracuję tutaj sztab kryzysowy 24 godziny i no nie ma siły. No ktoś musi organizować transport z Chin środków ochrony osobistej, ktoś musi organizować produkcję leków, ktoś musi organizować zakupy, ktoś musi organizować działanie szpitali, ale jak wracam do domu, to rozbieram się, myję się. Mydło jest wystarczającym środkiem do tego, żeby naprawdę pozbyć się tego wirusa, szczególnie jeżeli umyjemy ręce. Wszędzie stoją płyny dezynfekcyjne, używajmy tych płynów dezynfekcyjnych, myjmy ręce mydłem. Jeżeli wracamy do domu, no to po prostu zostawmy ubrania w jednym miejscu, rozbierzmy się, weźmy prysznic. Na szczęście na razie jeszcze tego wirusa nie ma tak dużo w Polsce. Mamy 1050 osób mniej więcej zarażonych i to nie jest jeszcze dziesiątki tysięcy, tak jak w innych krajach. W związku z tym jednak prawdopodobieństwo nadal nie jest tak dramatyczne, że w każdym miejscu spotkamy wirusa. Jeżeli pracujemy w szpitalu innym niż w szpital zakaźny, to oczywiście to prawdopodobieństwo jest mniejsze. Jak pracujemy w szpitalu zakaźnym, tam oczywiście to ryzyko jest większe. Teraz będziemy organizowali hotele dla personelu tych szpitali zakaźnych po to, żeby mogły właśnie nie wracać do hotelu, jeżeli tak wybiorą, i nie narażać swoich bliskich na na codzienne powroty.
Panie ministrze, a jeszcze raz powrócę do życia religijnego, duchowego. Mamy czas Wielkiego Postu. To jest bardzo ważny czas dla wierzących, dla chrześcijan, dla katolików. I wielu z nas naprawdę ma to pragnienie na przykład sakramentu pojednania, którego nic nie zastąpi. Prawda? Nie można go uczynić poprzez telefon, poprzez internet. Tak samo jak i przyjęcie Komunii Świętej Pana Jezusa. Wiadomo, że ten duchowy wymiar, komunia duchowa nie jest taka sama jak to przyjęcie bezpośrednie. Czyli jak teraz to rozwiązywać? To znaczy, no, jak pan minister to radzi i widzi? No bo to pragnienie jest. Ono musimy też to zauważyć.
Jeżeli mamy... Oczywiście sakrament pokuty i pojednania tutaj dla wielu osób, szczególnie właśnie w czasach takich trudnych jak czas epidemii, jest ważny i stąd można pójść, można przemieszczać się w pojedynkę czy w dwie osoby, również można pójść do kościoła. Wiadomo, że kościoły nie są zamknięte całkowicie, że ten sakrament pokuty i pojednania jest i możliwy do uzyskania. Komunia duchowa, jak nas nauczają biskupi, jest tutaj w sytuacji takiej drastycznej możliwa zamiast uczestniczenia w Eucharystii, przyjmowania komunii takiej, jak zwykle jesteśmy do niej przyzwyczajeni, więc akurat tutaj z Eucharystią, z komunią możemy, szczególnie jeżeli ktoś jest narażony, jeżeli się boi, jeżeli ma czynniki ryzyka, to myślę, że tutaj jest ważniejsze, żeby chronić siebie, swoje życie, chronić bliskich, a ta chęć uczestniczenia, zjednoczenia się jest akurat w sytuacji komunii możliwa. W sytuacji sakramentu pojednania oczywiście nie i tutaj wiemy, że bezpośredni kontakt i spowiedź jest jedyną formą, ale stąd jest ona formalnie dopuszczona.
Czyli też duszpasterze zabezpieczają odpowiednie konfesjonały i po prostu, żeby nie robić tylko tłumu, ścisku...
Oczywiście folia, oczywiście tak, oczywiście folia, oczywiście nie można spowiadać się bezpośrednio w bliskości z kapłanem, tylko jednak ten konfesjonał i folia, którą kapłan naklei na kratki konfesjonału, jest ważna i oczywiście pamiętajmy, że w tym miejscu wiele osób klęka, w związku z tym, jeżeli dotykamy konfesjonału rękami, to po wyjściu z kościoła umyjmy ręce, żebyśmy nie przenieśli jednak wirusa, jeżeli ktoś był zakażony, na twarz, na oczy, na usta.
No i też jest ta tutaj możliwość w czasie, po sakramencie pojednania, także myślę, duszpasterze mogą to zabezpieczyć, żeby podać komunię świętą, prawda, tym, którzy się wyspowiadali, bo nie wszyscy mogą być, to jest racjonalne, na mszy świętej. Więc o tym też warto pamiętać, to jest na wyczulenie też księży, proboszczów, wikariuszy, tych wszystkich, którzy tutaj dbają o parafię. O czym jeszcze warto pamiętać, panie ministrze, w tych dniach, bo jak pan mówi, te 3 tygodnie mogą, czy ponad 3 tygodnie mają wielką wagę. Potem może być już za późno na nasze tutaj, prawda, działania, bo eskalacja zachorowań może być bardzo wielka. Taka może efekt śnieżnej kuli, prawda, jak to się mówi, może być tutaj...
Tak, znaczy my zablokowaliśmy wszelkie działania takie nie wymagające bezpośrednich działań, no, bardzo szybko, wcześniej niż wszystkie kraje europejskie. Jeszcze przed 1000 zachorowań już mieliśmy wprowadzony stan przedepidemiczny i stan epidemii. I pamiętajmy też, przecież wielu z telewidzów i słuchaczy jest pracodawcami. Bardzo duży apel, pozwólmy naszym pracownikom pracować zdalnie. No w tej chwili u mnie w ministerstwie większa część ludzi pracuje zdalnie z domów po to, żeby nie przemieszczać się, bo pamiętajmy, że środki komunikacji miejskiej, tutaj znowu apel do samorządowców, żeby tak zorganizować ten transport, żeby naprawdę w autobusie czy w tramwaju były pustki, żeby tam mogli ludzie przemieścić się, bo wtedy i kierowca, i ludzie będą bezpieczniejsi. Ten wirus nie fruwa tak w powietrzu jak wirus ospy, gdzie wiadomo, że tam jest większe ryzyko zakażenia. To jest jednak droga kropelkowa, czyli jeżeli ktoś nie dotyka powierzchni, nie oddycha bezpośrednio w twarz innego człowieka, to ma szansę, że się nie zarazi. Więc jeżeli mamy szansę dać ludziom zdalną pracę, to zróbmy tak. Jeżeli mamy szansę, żeby to było na takim zasadach nawet pewnej uprzejmości, to zróbmy tak. Jeżeli możemy komuś pomóc w ten sposób, to dopomóżmy drugiemu, żeby nie miał zwiększonego ryzyka. Jeżeli wiemy, że ktoś ma w rodzinie osoby chore, jeżeli ktoś ma w rodzinie osoby na immunosupresji po przeszczepach, no to może trzeba mu dać po prostu wolne na ten czas, żeby mógł z poczuciem takiego bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich być w domu.
Panie ministrze, i jeszcze jedno, tak, no wracam do tego pytania, tego problemu, bo jeszcze raz trzeba to podkreślić, bo ktoś mówi, a byłem wczoraj, przedwczoraj na ryneczku, na jakimś targu małym, prawda, było mało ludzi, coś tam sobie kupiłem, to i dzisiaj jestem zdrowy, nic mi się nie dzieje, to pójdę jutro, pojutrze. Pamiętajmy, że ten wirus się pojawia za kilka dni, prawda, dopiero jeżeli, nie daj Boże, jest...
Tak, to tak nie działa. Jak mamy kontakt z chorą osobą i się zarazimy, to przez dwa dni pewnie będziemy zarażać innych, nie wiedząc, że jesteśmy chorzy. Dlatego naprawdę tutaj no, zachowujmy się, jakbyśmy naprawdę byli wszyscy chorzy, a wtedy mamy szansę, żeby wirus przestał się rozprzestrzeniać. Każdego napotkaną osobę traktujmy jak osobę chorą, po prostu, która potencjalnie może nas zarazić, a my możemy zarazić ją. I traktujmy siebie, jakbyśmy byli chorzy. I wtedy mamy szansę, żeby ograniczyć te kontakty.
Czyli takie właśnie rezimę uczyjmy, a więc pamiętajmy, co do tej pory. To nas bardzo, no, że tak powiem, nie wiem, czy mam rację, ale nas tutaj ocaliło w większości na razie społeczeństwa. Społeczeństwo jest posłuszne. Jesteśmy, myślę, tutaj słuchamy głosu ministra i ministra spraw wewnętrznych i tak dalej. Natomiast żebyśmy się teraz nie ulegli takiemu trochę optymizmowi, że nie ma to jak we Włoszech, nie ma u nas to jak w Hiszpanii, że możemy jakoś sobie inaczej spokojnie żyć.
Ale na razie... Mamy wzrost szybki i będziemy mieli w najbliższych dniach wzrost szybki. Mamy, powiedziałem, ponad 1000 osób jest chorych. Jeżeli 10-20% dziennie będzie przyrastało ta ilość osób chorych, to jest po 100-200 osób na dobę. To jest dużo. Za chwilę będziemy mieli 2000, za chwilę 5000, a za chwilę możemy mieć 10 tysięcy osób chorych. To już będzie bardzo poważne etap i tutaj już może zacząć się tragedia. Żeby do tego nie dopuścić, trzymajmy się z dala, siedźmy w domu.
Panie ministrze, jeszcze jedno. Czy pan minister by się odważył powiedzieć na przykład datę, kiedy uporamy się z koronawirusem w Polsce? Czy to
nie
jest możliwe?
Tutaj nikt tego nie wie na świecie. Widzimy, że w Chinach ta krzywa się wypłaszczyła, ale w Hongkongu najpierw zaczęła się wypłaszczać, a potem znowu wzrosła. Włochy rosną cały czas, Hiszpania rośnie cały czas. Tam ilość zgonów jest tak duża, że myślę, że już dużo więcej nawet niż te zaraportowane jest chorych. Więc no, tutaj naprawdę myślę, że powinniśmy bardzo poważnie potraktować te najbliższe 3 tygodnie. Mamy czas Wielkiego Postu i potraktujmy to jako taką formę rekolekcji, żeby postarać się w odosobnieniu, w tej pustelni swojej domowej spędzić ten czas.
Panie ministrze, a taka, no, czyli taka dyscyplina dalej wewnętrzna, zewnętrzna, też no, nasza modlitwa też o to, żeby Pan Bóg był miłosierny, ale też jak tą cierpliwość podtrzymywać, bo wiem, że wielu ludzi się trochę skarży, że mieszkają w bloku, prawda, że są zamknięci, że mają poczucie jakiegoś klatki. Jak sobie z tym radzić?
No to jest niezwykle trudne, bo wiemy, że mieszkając na małej powierzchni w całej rodziny, dlatego jest możliwe to wyjście na chwilę, ale starajmy się, żeby to wyjście było nie zabawą, nie formą spotkania się z innymi, tylko jeżeli wyjść naprawdę na chwilę, na szybki spacer i powrót samemu, czy we własną rodziną i szybki powrót do domu, po szybkim spacerze, po takim przewietrzeniu się, bez kontaktu z innymi, no po to, żebyśmy wykorzystali to jako pewien element zdrowia psychicznego i takiej utrzymania tego zdrowia psychicznego, ale też nie traktujmy to jako zwolnienie z obowiązku naprawdę trzymania się kwarantanny takiej narodowej. Z drugiej strony, no przecież wiemy, że możemy czytać, wiemy, że teraz mamy tak wiele możliwości medialnych i telewizja, i internet, ale wróćmy też do tych takich form tradycyjnych, to znaczy choćby wspólnego czytania czy dzieciom, czy opowiadania dzieciom. Myślę, że to jest czas, gdzie bardzo wiele rodzin się poznaje, mamy historię swojego dzieciństwa, swojej młodości. No powiedzmy je dzieciom, normalnie nie ma na to czasu.
Panie ministrze, jeszcze na koniec proszę nas uspokoić, jeśli chodzi albo i, no, albo i to, żebyśmy zadbali o to, żeby jak najmniej było dotkniętych chorych, których trzeba hospitalizować. Jakie mamy zabezpieczenie sprzętowe? Jedna pani kandydat na prezydenta mówiła, że mamy mało tych inspiratorów, bo to oczywiście chodziło o respiratory, ale maseczki, płyny dezynfikujące na ten moment jest dobrze.
Tutaj Orlen i Polfa, czyli spółki Skarbu Państwa i spółki, które nam pomagają, nie tylko zresztą te dwie, produkują sprzęt i środki dezynfekcyjne. Uruchamiamy również produkcję w tej chwili wszystkich zakładów szwalniczych, nawet drobnych, które mogą specyfikację, jaką muszą zastosować, mogą zobaczyć na stronie Ministerstwa Zdrowia, czy wydaną zaleceń przez konsultanta krajowego, jak ta maseczka powinna być zrobiona. I też ściągamy oczywiście z całego świata transporty tego sprzętu ochrony osobistej, również respiratorów, chociaż mamy ich około 10 tysięcy w Polsce. Natomiast sytuacja na rynku jest bardzo trudna i tutaj oczywiście bardzo wiele szpitali ma problemy z zaopatrzeniem. My zaopatrujemy te szpitale zakaźne, ale pozostałe szpitale we własnym zakresie się zaopatrują i tak są czasami trudności z zakupem. Mam nadzieję, że dzięki temu, że już Chiny ruszyły z produkcją oraz my ruszamy z rodzimą produkcją, będziemy tego sprzętu mieli coraz więcej i będzie on już coraz łatwiej dostępny dla wszystkich, no bo musimy odbudować ten wewnętrzną produkcję i te łańcuchy dystrybucji z Chin i z Azji.
Skoro jeszcze o maseczkach, takie pytanie banalne, panie ministrze. Oczywiście, jeżeli są one jednorazowe, to je wyrzucamy, ale jeżeli są z jakiegoś materiału, czy ma sens na przykład je gotować jakoś w wysokiej temperaturze i potem użyć drugi raz? Czy nie ma się co w to bawić?
Oczywiście wirus ginie. No wirus ginie w wysokiej temperaturze. Pytanie, jak tą maseczkę, którą nosimy, dowieziemy. No pamiętajmy, że taka maseczka chirurgiczna czy zwykła maseczka to jest bawełniana, no właściwie tylko chroni innych przed nami, czyli jak my kaszlniemy czy kichniemy, to te kropelki się nie dostaną. Nas nie chroni w żadnym stopniu. Nas chronić może jedynie maseczka tak zwana HEPA, czyli dużo wyższej klasy. Natomiast ta maseczka, którą my możemy nosić, może tylko ewentualnie uchronić innych, no ale też dobrze, no to też jest taki element. Jak kichamy, jak kaszlemy, jak mamy katar, no to wtedy maseczka powinna być, może być to taka właśnie maseczka prosta, aby chronić innych przed nami.
A rękawiczki, na przykład widziałem, że nawet kierowcy w samochodach prywatnych ubierają, albo jak ktoś wychodzi do sklepu, to tak trochę nas dziwi, no bo takie niebieskie ręce czy zielone, ale to ma sens.
Znaczy ma sens wtedy, kiedy wiemy, jak je ściągnąć, bo jeżeli taką rękawiczką dotkniemy zakażonej powierzchni, a potem do naszej twarzy, to ręce będziemy mieli czyste, ale wirusa będziemy mieli w oku albo w nosie. Natomiast jeżeli gdzieś jesteśmy, jeżeli używamy tych rękawiczek i potem je ściągniemy odpowiednio tak, żeby się nie zakazić, no to chronimy nasze ręce, ale równie dobrze moglibyśmy je umyć po kontakcie z taką zakażoną powierzchnią, czy zdezynfekować, to służy temu samemu. No ale oczywiście tutaj wszelkie formy skuteczne są dobre.
Czyli powracamy, każde mydło, gorąca woda, 30 sekund, dobre mycie, tego nic nie zastąpi. No i rozwaga, tak. Mówimy, prawda, tutaj, no wielka dyscyplina. Panie ministrze, wiemy, że pan patrzy na zegarek, czas ograniczony, bo wiele spotkań. Nie mija jeszcze doba tych tak. obostrzeń, ale warto. Może ostatnie jeszcze zdanie na koniec. Czego musimy sobie życzyć nawzajem, jako teraz społeczeństwo w czasie próby?
Życzmy sobie... Zdecydowanie jest to czas próby. Życzmy sobie, żebyśmy byli życzliwi dla innych w tych domach, w tych zamkniętych przestrzeniach, żebyśmy starali się znosić wszystkich i żeby nas inni znosili i żebyśmy wytrwali w tej izolacji aż do świąt, takiej naprawdę uczciwej.
Czyli takim etapem są święta, które są przed nami, a po świętach będziemy dalej rozpatrywać, co będzie, oby Pan Bóg był miłosierny i nas tutaj nadzieją napełnił. Panie ministrze, dziękuję bardzo, Bóg zapłać za tę rozmowę i życzymy sił też, bo widzę, że Pan
dziękuję
jest
bardzo.
Na posterunku prawie 24 godziny na dobę. Dziękujemy, sił życzymy i dziękujemy za rozmowę dla naszych telewidzów. Bóg zapłać.
Cześć. Pozdrawiam.
Drodzy Państwo, naszym gościem był pan minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Słuchajmy tego, co właśnie mówią do nas przedstawiciele właśnie władz, szczególnie Ministerstwa Zdrowia, także spraw wewnętrznych. No i oczywiście życzmy sobie tej solidarności, no i dyscypliny, która teraz jest bardzo, bardzo potrzebna. Dziękujemy bardzo. Za chwilę już druga część naszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam.